Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Trybunał Konstytucyjny nie będzie badał sejmowych uchwał dotyczących m.in. powołania w grudniu 5 nowych sędziów Trybunału. Sprawa, która miała być rozpatrywana we wtorek, została umorzona. Trybunał miał badać uchwały o unieważnieniu wyboru w październiku przez poprzedni Sejm 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz o powołaniu w grudniu 5 nowych osób w ich miejsce. Skargę złożyła grupa posłów PO, do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny ujawnił, że w ubiegły czwartek 10 sędziów Trybunału umorzyło tę sprawę. Uznali oni, że Trybunał nie może badać uchwał Sejmu, bo nie może ich uznać za akty normatywne. Rzecznik rządu Rafał Buchenek mówi, że jest to słuszna decyzja. Dodał, że sprawa wyboru sędziów Trybunału jest zamknięta.
Jest ustawa, która obowiązuje. Starożytni Rzymianie już wielokrotnie mówili, że dura lex, sed lex, twarde prawo, lecz prawo. W związku z tym cieszę się, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego również to prawo będą przestrzegać. Wszyscy doskonale wiemy, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny nie ma uprawnienia do tego, by orzekać w sprawie aktów indywidualnych i konkretnych. Ocenia tylko i wyłącznie zgodność ustaw z polską konstytucją. Ten temat już jest zamknięty, ustawa nowa obowiązuje, problem jest rozwiązany. Cieszymy się z tego bardzo.
Zdania odrębne do decyzji o umorzeniu sprawy sejmowych uchwał złożyli sędziowie Andrzej Rzepliński, Andrzej Wróbel i Marek Zubik. Twierdzą oni, że Trybunał mógł zbadać sprawę uchwał Sejmu. Za przejaw ich normatywności sędzia Rzepliński uznał m.in. wybór 5 sędziów na niewakujące urzędy, a w konsekwencji powiększenie składu Trybunału Konstytucyjnego ponad konstytucyjną liczbę 15 sędziów. Sędzia Marek Zubik stwierdził, że uchwały Sejmu wkraczają w sfery, dla jakich konstytucja domaga się wydania aktu normatywnego i powinny podlegać kontroli Trybunału. W siedzibie MSZ-u odbyło się w poniedziałek spotkanie ministra Witolda Waszczykowskiego z ambasadorem Niemiec Rolfem Niklem. Szef polskiej dyplomacji zaprosił niemieckiego ambasadora na rozmowy w związku z antypolskimi wypowiedziami polityków niemieckich. Rzecznik MSZ-u Artur Dmochowski zaznaczył, że chodziło o to, by naprawić sytuację i wysłać jasny komunikat do niemieckich polityków i mediów.
Że Polska ma w tej chwili rząd, który dba o polskie interesy, dba również o wzajemne stosunki z Niemcami. Niemcy są naszym ważnym partnerem i gospodarczym, i politycznym. Jesteśmy w jednym sojuszu wojskowym. Oczywiście stosunki z Niemcami są dla nas bardzo ważne. Dlatego zaniepokoiły nas te deklaracje polityków niemieckich, ponieważ one naruszają te stosunki, one im szkodzą. Chodziło o to panu ministrowi Witoldowi Waszczykowskiemu, aby wpłynąć na poprawę tych stosunków, aby znaleźć rozwiązanie, aby ta kampania medialna, którą widzieliśmy w ostatnich tygodniach w Niemczech, no jakby trochę osłabła i nie szkodziła naszym relacjom.
Po spotkaniu minister Witold Waszczykowski mówił, że stan polskiej demokracji nie jest zły, a najlepszym rozwiązaniem byłyby wizyty niemieckich polityków, którzy mogliby się o tym przekonać. Rolf Nickel podkreślił z kolei, że stosunki polsko-niemieckie są skarbem, którego należy strzec. Tymczasem komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarki Günther Oettinger potwierdził, że otrzymał list od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Oettinger opowiedział się 3 stycznia na łamach Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung za objęciem Polski nadzorem Komisji Europejskiej. Szef resortu sprawiedliwości w swoim liście zaznaczył, że tego rodzaju słowa wypowiadane przez niemieckiego polityka budzą wśród Polaków jak najgorsze skojarzenia.
Pan komisarz Oettinger używał słów, które były zupełnie nieadekwatne w stosunku do sytuacji, jaka jest w Polsce. Pan Scholz używa sformułowań mówiących o przemocy, o zamachu stanu w Polsce. Mówi o putinizacji, o państwie totalitarnym. No, czy to jest język dyplomacji w takim razie?
Günther Oettinger ma wysłać odpowiedź na list Zbigniewa Ziobry po środowej debacie Komisji Europejskiej na temat Polski. W Warszawskim Centrum Nauki Kopernik ruszyła międzyresortowa Rada do Spraw Innowacyjności. Ma ona koordynować politykę dotyczącą nowoczesnych technologii w gospodarce. Przewodniczącym Rady został wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. W skład nowego gremium weszli też profesor Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Streżyńska, minister cyfryzacji oraz Dawid Jackiewicz, minister skarbu. Wszystkie planowane przez Radę działania będą szeroko konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki, samorządami, zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.
Chcemy też, żeby firmy miały możliwość, firmy startupowe, firmy innowacyjne, małe, średnie, większe, miały możliwość realizacji tych swoich pomysłów w gospodarce realnej. A to oznacza, że chcemy im pomóc. Pomóc im nie tylko poprzez środki finansowe, ale również poprzez udział w tym przedsięwzięciu spółek Skarbu Państwa i również inwestorów prywatnych, którzy tutaj są z nami. Chcemy, żeby ocenianie tych projektów innowacyjnych miało charakter jak najbardziej komercyjny. Wierzymy w to, że państwo ma do odegrania bardzo poważną rolę w tym zakresie również i chcemy tą rolę odegrać. Chcemy to wsparcie różnym firmom innowacyjnym udzielać i zobowiązujemy się do tego, że tak będzie wyglądała nasza współpraca.
Z ubiegłorocznego rankingu Global Innovation Index 2015, określającego poziom innowacyjności poszczególnych państw, Polska zajęła 46. miejsce na świecie na 141 sklasyfikowanych krajów. W porównaniu z 2014 rokiem spadliśmy o jedno miejsce. Wyprzedza nas 26 państw Unii Europejskiej. Słabiej wypadła tylko Rumunia. W TVP widać już pierwsze zmiany przeprowadzone przez nowego prezesa Jacka Kurskiego. Diana Rudnik i Piotr Kraśko nie są już prowadzącymi głównego wydania wiadomości, napisał jeden z portali. Następcą Piotra Kraśki na funkcji szefa wiadomości ma być Marzena Paczuska. Zmiany wprowadzone przez nowego szefa TVP Jacka Kurskiego widać było także w czołówce wydania wiadomości. Zamiast kontrowersyjnego Pałacu Kultury i Nauki pojawił się Zamek Królewski w Warszawie. Zmiany wprowadzane przez nowe władze TVP idą w rozsądnym kierunku, ocenia dr Hanna Karp, medioznawca.
Ażeby zmienić zasadniczo zawartość i jakość tych programów, to przede wszystkim muszą one być realizowane, muszą być w jakiś sposób osiągane te zmiany dzięki dziennikarzom, którzy potrafią w inny sposób myśleć, w inny sposób pracować i takie zmiany mogą tylko wprowadzać i w jakiś sposób animować nowi kierownicy, nowi szefowie, którzy dadzą nowy impuls właśnie tym zmianom, na jakie czekamy. Dlatego, że stronniczość i działów informacyjnych, jak również działów publicystyki, gdzie byli zapraszani dziennikarze tylko jednej opcji czy jednej redakcji, już była nie do wytrzymania i nie do utrzymania, a to przecież trwało tak wiele lat.
Obecne zmiany w mediach publicznych przeprowadzane przez rząd PiS-u są pierwszym etapem. Kolejnym będzie tak zwana duża ustawa medialna, która zmieni je w media narodowe. Przechodzimy do informacji ze świata. Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że ważny jest dla niego los i wola ludzi, a nie granice państwowe. W ten sposób bronił on na łamach Bilda decyzji o aneksji Krymu. Putin określił protesty na Majdanie w Kijowie jako przewrót ukraińskich nacjonalistów i powiedział, że był to szok dla milionów Rosjan na Krymie. Według Putina sankcje Zachodu wobec jego kraju są bezsensowne i nie mają na celu pomóc Ukrainie, a odepchnąć Rosję geopolitycznie. Putin podkreślił równocześnie swoje zaufanie do kanclerz Angeli Merkel. Wypowiedź Putina jest potwierdzeniem stanowiska politycznego Rosji, które pozostawia otwartą drogę do kolejnych inwazji, mówi dr Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog.
To oczywiście jest groźne w naszym regionie i dla Łotwy, i dla Estonii, i dla Białorusi, i dla Mołdawii, a w Azji Centralnej dla Kazachstanu. Innymi słowy, potwierdza rosyjską wolę kolejnych agresji. Jest takim instrumentem usprawiedliwiania tego typu polityki. No i myślę, że w tych oświadczeniach jest też zawarta oferta wyraźna, którą Putin zgłosił już w marcu 2014 roku w tej swojej słynnej mowie krymskiej. Oferta adresowana do Berlina, wówczas odrzucona przecież przez Niemcy. Zatem Putin najwyraźniej nie traci nadziei na uznanie jego racji politycznych, także w Europie. Ponawia własną ofertę.
Prezydent Rosji ponownie obarczył Zachód, przede wszystkim NATO, o rozszerzeniu sojuszu na wschód. na kryzys w stosunkach z Rosją. Podczas wywiadu Putin ujawnił nieopublikowany dotąd dokument z 1990 roku z rozmów niemieckiego polityka SPD z rosyjskimi partnerami. Miał on zaproponować utworzenie w Europie Środkowej przy udziale USA i Rosji strefy wolnej od wojsk NATO. Liczba zawiadomień o przestępstwach składanych po zajściach w Sylwestra przez ofiary napaści seksualnych i rabunkowych w Kolonii wzrosła do 516, informuje policja. 40% zgłoszeń dotyczy przestępstw na tle seksualnym. W Hamburgu, gdzie też doszło do zajść, chociaż na mniejszą skalę, liczba poszkodowanych wzrosła ze 108 do 133. W Sylwestra grupa ponad 1000 mężczyzn, według policji i świadków o wyglądzie wskazującym na pochodzenie z Bliskiego Wschodu lub Afryki Północnej, zebrała się w okolicach dworca głównego w Kolonii i znajdującej się nieopodal katedry. Z tłumu wyróżniały się mniejsze grupy mężczyzn, którzy napastowali kobiety, a następnie je okradali. Na koniec informacja ze sportu. Polscy siatkarze nadal mają szansę na grę na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Po zwycięstwie 3-2 w tiebreaku nad Niemcami Polacy zajęli wczoraj trzecie miejsce w turnieju kwalifikacyjnym. Dzięki temu w maju w Tokio zawalczą o swój udział w Igrzyskach. W tamtejszych rozgrywkach interkontynentalnych o 4 premiowane awansem miejsca będzie się zmagało 8 drużyn. Niemcy natomiast po porażce z Polską stracili definitywnie szansę na wyjazd do Rio de Janeiro. Redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy, podkreśla, że mecz z Niemcami był naszym być albo nie być na olimpiadzie. Zawodnicy powrócą teraz na ligowe parkiety. Rozgrywki zakończą się 30 kwietnia. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja, które przedstawiła Katarzyna.